Tu Radio Kraków Kultura.
Są, szanowni państwo, tacy twórcy, którzy niezaprzeczalnie dla wielu, wielu pokoleń odbiorców kultury byli ikonami. I taką ikoną, jeśli chodzi o polski komiks, był, choć to cały czas trudno jakoś przechodzi przez usta, że był, a nie że jest, Tadeusz Baranowski. No, antresolka, profesorka, nerwosolka, czy podróże smokim, diplodokiem. Można byłoby wymieniać tych tytułów wiele. Tadeusz Baranowski, może powinniśmy powiedzieć malarz, który został twórcą komiksowym. W zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że odszedł w wieku 81 lat. I to jest moment, w którym porozmawiamy o Tadeuszu Baranowskim, o naszych relacjach także z jego komiksami, ale nie tylko. Z nami, choć w oddali, są już moi rozmówcy. To twórca komiksowy, reżyser animacji, twórca animacji, Wojtek Wawrzyk. Dzień dobry, witaj Wojtku.
Dzień dobry, cześć.
A także dyrektor, jeden ze współtwórców Muzeum Komiksu w Krakowie, niegdyś wydawca komiksowy, znawca i badacz komiksu Artur Wabik. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Tadeuszu, witajcie.
Słuchajcie, zanim porozmawiamy o tym, czym był komiks Tadeusza Baranowskiego w przestrzeni, w ogóle w historii polskiego komiksu, a zatem spojrzymy tak szerzej, to chciałbym was zapytać o wasze pierwsze spotkania z komiksami Tadeusza Baranowskiego, o to, czym one były dla was, kiedy wpadły w wasze ręce. Zakładam, że byliście wtedy dzieciakami. Arturze.
Tak, tak, no, to prawda. Ja byłem dzieckiem, kiedy rodzice kupowali mi te komiksy. To były być może moje pierwsze spotkania z tym gatunkiem obok tytusów Kajka i Kokosza i komiksów Charlotte Paweł o Jonku i Jącej Kleksie. I z tych wszystkich komiksów, z tej wielkiej czwórki twórców polskiego komiksu, Tadeusz Baranowski był mi zawsze najbliższy chyba przez ten humor, przez ten język, przez tą abstrakcyjną wyobraźnię, która do mnie bardzo trafiała już jako dziecko.
Ty napisałeś coś takiego w swoim wpisie na Facebooku, że komiksy Baranowskiego były dla ciebie ważniejsze niż elementarz, czy że były twoim elementarzem?
Tak myślę. Ja przeczytałem wszystkie komiksy Tadeusza Baranowskiego w ciągu pierwszej dekady życia. Okres największej intensywności pracy twórczej tego artysty przypadł właśnie na pierwsze 10 lat mojego życia. To są lata 1982 do 92. Ja czytałem je na bieżąco. Ucząc się czytać, uczyłem się na tych komiksach. I też oczywiście pewnych rzeczy nie byłem w stanie do końca w nich zrozumieć. Pewne rzeczy mi się nie były dla mnie jasne, ale to było bardzo ciekawe, bo unikalne takie spotkanie ze światem i wyobraźnią artysty, kiedy jesteś dzieckiem, masz nieuformowany ten umysł i nie jesteś w stanie do końca rozróżnić, co jest żartem, co jest na serio, co jest wymysłem autora, a co jest zaczerpnięte z rzeczywistego świata. Więc tak bardzo czujnie się przemieszczałem po tych przygodach Tadeusza Baranowskiego, nie do końca wiedząc, sprawdzając, czy jakieś zwierzęta istnieją, czy istnieją lopy, które są gatunkiem podobnym do antylop, ale jednak trochę innym. Czy oprócz tygrysów istnieją też jagrysy i ongrysy? No, nie mogłem tego wiedzieć jako sześciolatek.
Wojtku, twoja relacja z Tadeuszem Baranowskim jest szczególna, także dlatego, że przed kilku laty zekranizowałeś, czy też zbudowałeś, stworzyłeś film animowany Smok Diplodok na motywach z komiksów Tadeusza Baranowskiego. Zresztą to jest pomysł, który chodził ci po głowie od wielu, wielu, wielu lat, bo Tadeusz Baranowski wspominał, że jeszcze wiele, wiele lat temu przyszedłeś kiedyś do niego i powiedziałeś, że chcesz zrobić coś takiego. On stwierdził, że to ciekawy pomysł, ale na pewno to nie wyjdzie. Ostatecznie wyszło. A zatem też wnioskuję, że ta twoja fascynacja światem stworzonym przez Baranowskiego trwa do teraz w tobie. No i też właśnie do tego dochodzi jeszcze ten osobisty i częsty przecież kontakt. Jestem ciekaw, czy pamiętasz początek tej waszej relacji, ale właśnie jeszcze takiej, w której Tadeusz Baranowski był wyłącznie autorem kreski, a nie żywym człowiekiem, z którym rozmawiasz.
Tak, ja mam bardzo podobne przemyślenia i przeżycia tak naprawdę. Ja miałem wtedy 6 albo 7 lat, kiedy dostałem pierwszy komiks Tadeusza. Kupiła mi go mama w takiej ciemno-brązowej, rozpadającej się drewnianej budzie totalizatora sportowego, bo to były czasy, gdzie wszystko można było kupić nie tam, gdzie trzeba, czyli w sklepie mięsnym można było kupić buty i odwrotnie, i właśnie w totalizatorze sportowym były komiksy. To był dla mnie efekt, wiem, że to jakieś takie wyświechlane słowo, ale to był efekt jakiś graniczący z magią. Mój pierwszy kontakt z komiksem, bo ja otworzyłem go w domu i to jakiś taki efekt niemalże jakby takiej kolorowej łuny, która spłynęła z tych komiksów na mnie. I to nie była tylko na poziomie historii, która mnie nieprawdopodobnie ukierunkowała, czy w ogóle utworzyła mnie poniekąd. Ja myślę, że ja dzisiaj robię to, co robię właśnie dzięki mojemu kontaktowi z komiksami Tadeusza. Ale ja też moje pierwsze rysunki starałem się poprawiać, czy korygować, czy uczyć się rysowania właśnie w taki sposób, że wykorzystywałem papier śniadaniowy półprzeźroczysty i przerysowywałem te rysunki, na ile potrafiłem. Więc to było dla mnie coś bardzo ważne. Te komiksy, myślę, to są jedyne komiksy z tamtego okresu, które po prostu się nie zestarzały i Tadeusz Baranowski, Tadek pozostanie to, co stworzył, pozostanie inspiracją przez wiele, wiele pokoleń jeszcze. To jest ponadczasowe to, co zrobił.
Często mówi się, że komiksy Tadeusza Baranowskiego to był jedyny kolorowy punkt na mapie Polski lat 80. Tak, szanowni państwo, to oczywiście są komiksy przepełnione kolorem. To są komiksy, w których bohaterowie wiedzą, często objawiają nam tę prawdę, wyjawiają tę prawdę, że wiedzą, że są bohaterami komiksu i zaczynają dialogować z tym, który ich rysuje. Wychodzą z kadrów, a czasem uciekają poza nie, rozrywając strony. Medium komiksów pod ręką Tadeusza Baranowskiego stawało się pięknym, żywym, organicznym światem. Ja to zawsze powtarzam, że kiedy wracam do tych komiksów już jako dorosły czytelnik, to odkrywam kolejne znaczenia, kolejne warstwy i bawię się cały czas tak samo. Zresztą one cały czas potrafią być niezłymi łamigłówkami. No właśnie, ale my, słuchajcie, rozmawiamy o Tadeuszu Baranowskim, wspominamy Tadeusza Baranowskiego jako twórcę komiksów. Ciekaw jestem, Wojtku, czy rozmawiałeś czasem z Tadeuszem Baranowskim o tej dwoistości jego życia artystycznego, bo ja przeczytałem gdzieś, że on w pewnym momencie swojego życia zaczął utyskiwać na to, że on chciałby jednak być głównie malarzem, a został zaszufladkowany jako komiksiarz i trudno już z tej szufladki wyjść.
Tak, wielokrotnie o tym rozmawialiśmy. Zresztą mieliśmy ta nasza relacja była bardzo dla mnie cenna i jakoś niezwykle boleśnie przeżywam to, że nie będę w stanie z nim więcej rozmów odbyć. My się rzeczywiście poznaliśmy się po raz pierwszy na konwencie komiksowym. Ja byłem jeszcze wtedy studentem animacji i już wtedy nieśmiało powiedziałem mu, że kiedyś chciałbym przenieść, jak się nauczę to robić, przenieść jego światy na film. No, on już wtedy bardzo mnie wspierał, mimo że jeszcze nic nie potrafiłem tego zrobić. Natomiast wiele razy potem spotykaliśmy się, rozmawialiśmy o tym. Tak, rzeczywiście to było bardzo ciekawe, że on miał poczucie bycia malarzem, do którego ten komiks przyszedł niemalże przez przypadek. Natomiast ja myślę, że właśnie ta jego malarska perspektywa i ta perspektywa może trochę poza komiksowa, ona sprawiła, że te komiksy były tak wyjątkowe. Ja wierzę w to, że ciężko nam się czegoś dowiedzieć o stolarzu, patrząc na tylko jedyne jego krzesło, prawda? Więc myślę, że wszystko to, co Tadeusz zrobił przez całe swoje życie, ono świadczyło o tym, że jest to kreacja jednego i tego samego człowieka. Zresztą jego obrazy są bardzo mocno też komiksowe. On myślał sekwencjami obrazów. Kiedy wymyślał o obrazach, to często sobie rysował taki malutki, szkicowy komiks, można powiedzieć, kiedy planował kompozycję obrazu. A te bogactwo ornamentów, też tych takich roślinnych, które on stosował zarówno w komiksie, jak i w swoich obrazach, te rzeczy się przenikały. Ciężko jest mówić o Tadeuszu w oderwaniu od jego obrazów.
Mhm. To wspomniałeś, Wojtku, o tym, że przyszedłeś do Tadeusza jako młody człowiek, który otrzymał wsparcie. Ty, Arturze, masz podobne doświadczenie. Sytuację, w której jesteś młodym chłopakiem, spotykasz się z Tadeuszem Baranowskim i mówisz, ja czuję, że ten człowiek mnie słucha, że ten człowiek nie traktuje mnie protekcjonalnie. No tak się zachowuje mistrz.
Tak, tak, to prawda. Ja miałem 22 lata, kiedy poznałem Tadeusza Baranowskiego. Dzisiaj mam 44, a więc tak naprawdę znałem go przez połowę mojego dorosłego życia. I rzeczywiście to pierwsze spotkanie miało taki charakter. Spotkania z jednej strony z mistrzem, a z drugiej strony z osobą, która słucha i która jest naprawdę zainteresowana tym, co chcemy jej powiedzieć. To oczywiście zbiegło się w bardzo dobrym momencie, dlatego że właśnie wybrała fala ponownego zainteresowania twórczością Tadeusza Baranowskiego. To był rok 2004. Wydawcy polscy powoli przymierzali się do wznawiania tych albumów, wznawiania ich w formule nieco innej niż znaliśmy je z okresu PRL-u, a więc w formie wydań kolekcjonerskich, w limitowanych nakładach, numerowanych, często sygnowanych przez samego artystę. I to się jakoś zbiegło też z samego Tadeusza chęciami i planami. I rzeczywiście na początku doradzałem mu, jak robić pewne rzeczy, jak rozwiązywać pewne, ponieważ ja pochodzę z rodziny poligraficznej, miałem związek jak gdyby z drukiem, oprawą książek od dziecka, więc gdzieś tam podsuwałem jakieś pomysły i ku mojemu zdziwieniu one były przyjmowane i wdrażane, więc rzeczywiście to było dla mnie bardzo, bardzo cenne, że ktoś taki właśnie chce słuchać moich pomysłów. Z czasem, kiedy Tadeusz też zaufał mnie i moim kolegom Leszkowi Kaczanowskiemu, zaczęliśmy też wydawać te jego komiksy na troszkę szerszą skalę. W 2010 roku brałem udział w takiej realizacji kolekcjonerskiego wydania z wszystkich opowieści o Bąbelku i Kudłaczku zebranych razem w jednym tomie, w takiej płóciennej, tłoczonej oprawie z ręcznie wklejaną ilustracją, właśnie sygnowanej. Każdy egzemplarz miał rysunek, który był numerowany, więc to było coś, co mnie wtedy bardzo interesowało i możliwość pracy od razu z jednym z najważniejszych polskich twórców komiksu była dla mnie niezwykłym doświadczeniem.
Tadeusz Baranowski we wspomnieniach Artura Wabika i Wojtka Wawrzyczyka. Dzisiaj o poranku w Radiu Kraków Kultura. Wracamy do tej rozmowy już za chwilę.
Tu Radio Kraków Kultura.
Rozmawiamy dzisiaj o Tadeuszu Baranowskim w porannym programie Radia Kraków Kultura. Artur Wabik i Wojtek Wawrzyczyk niezmiennie są z nami, ze mną, z Państwem. Zastanawiam się, słuchajcie, bo mówiliśmy i to często faktycznie pojawia się, że kiedy mówi się o komiksach Tadeusza Baranowskiego, że to są doświadczenia formacyjne, że to rozpala wyobraźnię, że to ustawia bardzo często poczucie estetyki na całe życie. Tak wspomina wielu tych, którzy właśnie w wieku dziecięcym z komiksami Baranowskiego się spotkali. Dla mnie też, pomimo tego, że jestem innym pokoleniem niż wy, dorastającym już w dużo bardziej kolorowych okolicznościach, to też był taki świat, który miał w sobie coś niezwyczajnego. O, może tak. Ciekaw jestem, czy potrafilibyście opisać i nazwać to, co te komiksy Tadeusza Baranowskiego tak różni od innych publikacji tego typu. Arturze, może od ciebie zaczniemy.
Mam wrażenie, że one są niezwykle oryginalne. Oryginalne w swojej nie tylko warstwie plastycznej, ale też fabularnej. W samym takim kształtowaniu postaci, które Tadeusz Baranowski w swoich komiksach eksploruje. One są niepodobne do niczego innego. Ja nie chciałbym teraz jakby takich przykładów podawać prac komiksów, postaci polskiego komiksu, które były ewidentnie wzorowane na jakichś pierwowzorach, ale trzeba sobie powiedzieć jasno, że jednak znakomita większość tego, co dostawaliśmy w okresie PRL-u, to były w jakimś stopniu rzeczy zainspirowane, czy też podejrzane na innych rynkach komiksowych, w szczególności tych za żelazną kurtyną. Natomiast Tadeusz Baranowski był w tym, co robił, niezwykle oryginalny. Bardzo trudno byłoby się doszukać jakichś pierwowzorów dla jego twórczości. Ja nawet taką próbę podjąłem, robiąc taką wystawę Zainspirowani komiks Polski i jego źródła. I rzeczywiście szukałem usilnie, w szczególności, że Tadeusz Baranowski miał styczność z komiksem zachodnim, miał taki okres pobytu w Belgii, kiedy bez wątpienia musiał widzieć po prostu, jak te rzeczy robi się w innych krajach, natomiast pozostał wierny swojej konwencji plastycznej, literackiej, co zresztą było też przyczynkiem do tak naprawdę powrotu do Polski i do tego, że nie odnalazł się na rynku franko-belgijskim.
Wojtku, ciekaw jestem twojej perspektywy spojrzenia na oryginalność komiksów Tadeusza Baranowskiego.
Tak, ja do tej oryginalności muszę dodać też dwa jeszcze takie słowa klucze. Jeden to jest związany z oryginalnością, to jest niezależność, bezkompromisowa niezależność, wręcz powiedział. Mm-hmm. To jest związane z tą słynną anegdotą, kiedy Tadeusz Baranowski napisał komiks pod tytułem Antresolka, profesorka, nerwosolka i pani z wydawnictwa powiedziała mu, że to zbyt trudny tytuł i zaproponowała Profesor X działa, na co Tadek absolutnie oprotestował. I to ta jego, ta, że on zawsze to chciał robić po swojemu, to jest ta nieprawdopodobna i tak silna, cudowna wartość, do której każdy artysta, prawdziwy artysta powinien dążyć. A druga rzecz związana już z tym, o czym mówiliśmy wcześniej, to jest to hasło, to jest empatia. Ja myślę, że to jest empatia zarówno wobec kolegów twórców, dlatego że ja zawsze czułem ogromne wsparcie od niego i mam nadzieję, że my sobie nawzajem pomagaliśmy. W tym rozumieniu empatia, czyli on zawsze słuchał i był słuchany, a dodatkowo jeszcze empatia w tym aspekcie jakby rozumienia czy czucia jego bohaterów, dlatego że wszyscy jego bohaterowie byli bardzo niedoskonali, na swój sposób niedoskonali. Tadek wielokrotnie mówił, że to są odbicia, jego postaci są jego odbiciami, Nerwosolek, Entomologia, Diplodok, Hokus Pokus, po części to byli oni, to był on w tych postaciach. I ta ich, pomimo tej ich niedoskonałości, te postaci potrafiły ze sobą współpracować i lubiliśmy te postaci. Ja właśnie, wydaje mi się, że to jest właśnie ten niezwykle interesujący aspekt empatii, którego my dotykaliśmy, czytając te komiksy. Ciepło.
Ciepło. Ciepło komiksów Tadeusza Baranowskiego. No właśnie, próbujemy nazwać w jakiś sposób fenomen tych publikacji. Ciekaw jestem, czy kiedy, no właśnie, kiedy rozmawialiście o tym, jak powstają te publikacje, ale przecież zanim powstaje publikacja, musiał powstawać scenariusz, to ty, Wojtku, na przykład dostrzegałeś jakieś ciekawe aspekty jego komiksowego warsztatu, kiedy opowiadał, wspominał o tym, jak te rzeczy powstawały. Jak gdzieś przeczytałem, że w jednym z wywiadów powiedział coś takiego, że kiedy musiał się wyciszyć, mieszkał wtedy na Mazurach, to szedł na pomost i tam wymyślał scenariusze komiksów. Ciekaw jestem, czy jest coś z warsztatu Tadeusza Baranowskiego, co przejąłeś, co zaadaptowałeś w swoim życiu twórczym?
Prawdopodobnie tak. Ciężko mi to teraz nazwać. Rzeczywiście on mówił o tym, że na Mazurach przepływał jezioro 2-3-krotnie i niemalże natychmiast uruchamiało go to do pisania, do rysowania. To wielokrotnie mi o tym mówił, że chwilę myślał i to samo przypływało do niego. Także to jest takie działanie na pograniczu muzyka improwizującego niemalże, czy takiego, oczywiście miał plan, natomiast bardzo często tego planu nie potrzebował. To jest dla mnie takie niemalże punk rockowe działanie wręcz. To jest imponujące i wspaniałe. Ja myślę, że my wszyscy twórcy, lubię sobie tak powtarzać o tym, że my trochę działamy na zasadzie drugiej kostki domina, nie pierwszej kostki domina, tylko drugiej, czyli kiedy upadamy i tworzymy ten obraz z tych wielu kostek domina, to on może być nawet dosyć spektakularny, że to jakoś leci z nas, wylatuje. Natomiast my często potrzebujemy tej pierwszej kostki domina, która nas uruchomi. I dla mnie Tadeusz był właśnie tą pierwszą kostką domina. Zresztą ja wierzę w to, że film, który udało mi się zrealizować razem z przyjaciółmi, że dla nas wszystkich, dla wszystkich ludzi zaangażowanych w realizację tego filmu, Tadeusz był dla nas kimś absolutnie wyjątkowym, a jednocześnie to, co jest bardzo ciekawe, kiedy my się spotkaliśmy po raz pierwszy i rozmawialiśmy o fabule filmu, to każdy z nas mówił o zupełnie czym innym. Co innego było ważne dla każdego z nas, dla każdego z twórców. Co oznacza, jak bardzo pojemne, jak bardzo niewiarygodnie pojemne i wielowymiarowe są jego dzieła, a jednocześnie te wartości my jakoś wszyscy czujemy jako spójne. To jest bardzo ciekawe. My bardzo szybko zrozumieliśmy, że nie możemy zrobić kserokopii tych komiksów na ekranie, tylko to będzie nasz rodzaj listu miłosnego do Tadzia.
List miłosny to oczywiście mowa o Smoku Diplodoku animacji. Ona ostatnio ukazała się w pełnej rozszerzonej wersji w nanośnikach Blu-ray. Natomiast chciałbym, żebyśmy dotknęli tego tematu inspiracji. Jeszcze opowiadacie naszym słuchaczom o tym, czym były komiksy Tadeusza Baranowskiego w waszym życiu. Jestem ciekaw, Arturze, czy kiedy rozmawiasz z wieloma twórcami komiksowymi, regularnie się z nimi spotykasz, to czy to nazwisko Tadeusz Baranowski często mimochodem się gdzieś tam pojawia jako faktycznie jakiś punkt odniesienia, inspiracja? Bo mam takie wrażenie, że mimo tego, że kiedy rozmawia się w środowisku, to Tadeusz Baranowski, no to jest oczywiste nazwisko, zresztą też no, pokolenie dzieci, ludzi, którzy byli dziećmi w latach 80., no to siłą rzeczy też na Tadeusza Baranowskiego komiksach się wychowywali. Natomiast nie jestem pewien, to może być kontrowersyjne, że to jest takie nazwisko dzisiaj, że kiedy mówi się, no tak jak się nie mówi, babcio Chmiel, no to wszyscy widzą Tytusa, Romka i Atomka, prawda? Natomiast ciekaw jestem, jak to wygląda w tych rozmowach właśnie o inspiracjach, o tych punktach odniesienia w branży. Czy masz jakieś takie widokówki?
Ja myślę, że Tadeusz Baranowski był bez wątpienia formatywną postacią dla całego pokolenia twórców, przede wszystkim dla mojego pokolenia, jak już powiedzieliśmy, ale i dla pokoleń nieco młodszych. Jeśli chodzi o jakieś porównanie popularności postaci Tadeusza Baranowskiego z popularnością na przykład Tytusa, Romka i Atomka, no to musimy pamiętać, że jednak komiksy o Tytusie, Romku i Atomku ukazywały się przez ponad pół wieku, to znaczy babcia Chmiel był, no, żył bardzo długo i bardzo długo tworzył, bo tak naprawdę zaczął na początku lat 50. publikować już te komiksy na łamach Świata Młodych, najpierw w postaci pasków, później takich całostronnicowych plansz, a dopiero z czasem dużo później one przybrały formę książeczek, które no my znamy na przykład z naszego dzieciństwa, więc ten Tytus i jego koledzy mieli szansę wychować w pewnym sensie kilka pokoleń czytelników, podczas gdy Bąbelek i Kudłaczek czy profesorek Nerwosolek w zasadzie no dopiero te roczniki 80. i późniejsze. Tak? Trzeba też pamiętać o pewnej zmianie w ogóle miejsca komiksu w tym krajobrazie popkultury, który się zmieniał dynamicznie w latach 90. O tym, że tak naprawdę komiks krajowy zaliczył no, pewnego rodzaju krach, wypadek, kryzys. Mówi się nawet o takiej straconej dekadzie dla komiksu polskiego. W tym czasie czytaliśmy głównie komiksy superbohaterskie, angloamerykańskie, więc gdzieś no, trudno porównywać te dwie rzeczy. Tak, tak samo Kajko i Kokosz, no, to jednak były postaci, które z kolei od lat 60. najpierw właśnie w formie pasków w gazetach typu Wieczór Wybrzeża, a później właśnie już w formie albumów, wielu albumów w wysokich nakładach. No Tadeusz Baranowski narysował łącznie może 10-12 tytułów tak naprawdę, tak? Seria o Kajku i Kokoszu liczy ponad 40 zeszytów, więc też trzeba pamiętać o pewnej skali oddziaływania. Natomiast wydaje mi się, że to, co było unikalne, to właśnie była ta oryginalność, no coś, czego po prostu nikt inny, żaden inny twórca nie proponował, bo jak spojrzymy sobie na tych bohaterów, o których rozmawiamy, to oni są w pewnej sztafecie pokoleń i postaci, tak? Babcia Chmiel uczył się fachu od Jana Marcina Szancera w redakcji Świata Przygód. 40 lat później przekazywał wiedzę o tym fachu komiksowym Charlotte Paweł już w redakcji Świata Młodych, więc oni gdzieś, był ten transfer wiedzy i w związku z tym pewne podobne rozwiązania konstrukcyjne tych postaci i tych światów i tych fabuł występowały. Tadeusz Baranowski był w pewnym oderwaniu, mi się wydaje, od tego wszystkiego.
Właśnie jak słucham cię i słuchałem wcześniej też tego, co mówił Wojtek, to tak sobie pomyślałem, to może uproszczenie, ale że faktycznie Tadeusz Baranowski jawi nam się trochę jako taki pionier autorskiego komiksu, autorskiego w takim znaczeniu właśnie bezkompromisowego.
Na pewno.
Komiksu, który powstaje długo, dlatego że przecież jego tomy powstawały, on sam mówił, czasem po 2 lata, czasem trochę dłużej, dlatego że przecież wszystkie, całe barwienie, no to było ręczne barwienie akwarelą i tak dalej, i tak dalej. No i też te scenariusze, które, no to też o tym, to dzisiaj nie wybrzmiało w tej naszej rozmowie, ale mam wrażenie, że trzeba to dodać, że te abstrakcyjne żarty, o których Artur mówił w pierwszej części naszej rozmowy, to właśnie bardzo często dzieje się, i podawałeś też przykłady, że to się dzieje na poziomie słowa. To słowo w komiksach Tadeusza Baranowskiego gra olbrzymią rolę i tam naprawdę dzieją się takie rzeczy, które no, nawet od dorosłego czytelnika wymagają skupienia. Dlatego, że to są tak naprawdę ciągłe gry słów, które jeszcze nie dość, że grają same ze sobą, to jeszcze grają z obrazami i trzeba się
no
w tym
odnaleźć. Jeszcze jeden bardzo ważny wyróżnik, o którym już wspomniałeś wcześniej. Tadeusz Baranowski jest bodaj pierwszym autorem polskiego komiksu, historycznie rzecz ujmując, który łamał czwartą ścianę, który pozwalał swoim postaciom zwracać się bezpośrednio do widza. To jest pewien zabieg, który był znany już w komiksie oczywiście, ale nie w komiksie polskim, a przynajmniej nie często stosowany. Natomiast to się u Baranowskiego zdarza bardzo często i to powodowało ten dysonans, ten jakiś taki dyskomfort u czytelnika, który wyróżniał te komiksy.
Wojtku, słyszałem, że próbujesz coś dodać.
Tak, no ja próbowałem tutaj wejść właśnie, mówiąc o tym, co się dzieje. Chciałem rozszerzyć to troszkę, że rzeczywiście te postacie w jego komiksach poniekąd rozpychały się z kadrów, że my takie mieliśmy poczucie, więc to poza, z jednej strony oczywiście on, zgadzam się z tym twierdzeniem bardzo słusznym, że on był takim pionierem komiksu niezależnego, autorskiego w Polsce, właśnie nie szukającego własnego języka i znajdującego własny język. A jednocześnie to przekłada się na to, ta jego oryginalność, unikalność i niezależność tych rzeczy przekłada się właśnie na to, że kolejne pokolenia mogą odkryć Tadeusza Baranowskiego, jego komiksy, zupełnie niezależnie od kontekstu. To jest ta niesamowita siła.
Szanowni Państwo, to zostawimy Państwa z taką puentą. Proszę czytać komiksy Tadeusza Baranowskiego. Zwłaszcza, że one wychodzą, pojawiają się regularnie w nowych przedrukach i w nowych wydaniach. Proszę to śledzić i odwiedzać ten świat, który może być naprawdę świetnym remedium na całą dojmującą szarość otaczającego nas świata. Tadeuszu Baranowskim pięknie opowiadali Artur Wabik i Wojtek Wawrzyk. Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę.
Bardzo dziękujemy.
Dziękuję.
Tadeusz Baranowski odszedł 7 lipca tego roku w wieku 81 lat. Jeden z najwybitniejszych polskich twórców komiksowych.
Tu Radio Kraków Kultura.